Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam panią redaktor, wszystkich naszych drogich słuchaczy.
Radość dla kościoła tarnowskiego. Mamy nowych kapłanów. Święcenia prezbiteratu odbyły się w katedrze tarnowskiej. Liturgia święceń jest pełna symboli, wzruszająca zapewne także dla rodziców tych kapłanów. Jaka jest rola rodziców w formacji do kapłaństwa? My co roku widzimy, jak po święceniach prezbiterzy podchodzą z rodzicami właśnie do księdza biskupa i coś dostają.
Tak, otrzymują list, w którym wyrażam jako biskup tarnowski podziękowanie za ofiarowanie swoich dzieci, synów kościołowi diecezji, bo przecież przez te długie lata od momentu narodzin, jeszcze wcześniej poczęcia swoich dzieci, synów, cały czas ich przygotowywali też do kapłaństwa przez długie lata i nadal będą nad nimi czuwać. I chcę podkreślić, że bardzo często kapłani są ostatecznie jedynymi opiekunami swoich starzejących się rodziców. Bywa, że coraz częściej rodzice mają jedno dziecko, właśnie tego syna, który idzie do kapłaństwa. A nawet gdy mają kilkoro, to zdarza się tak, że właśnie ten ksiądz, który zostaje w diecezji, bo reszta dzieci gdzieś wyjeżdża daleko, jest poza domem, przejmuje obowiązki opiekuna nad swoimi rodzicami. Chcę jednak tutaj podkreślić ten fakt w tym momencie, że to rodzice kapłanów, prezbiterów są tymi, którzy dają ich, przekazują wszystkim nam, bo ten ksiądz ma konkretnych rodziców, który jest w naszej parafii, który nas spowiada, który nam głosi Słowo Boże, który prowadzi działalność charytatywną, który zajmuje się dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, młodymi małżeństwami. To jest syn kogoś. Rodziców, którzy tego syna ofiarowali, też wychowali, ukształtowali i my wszyscy z tego korzystamy, z tej posługi kapłańskiej. A więc tutaj też wdzięczność całej wspólnoty, nie tylko mówię o biskupie, kapłanach, ale wszystkich diecezjanach, którzy korzystają z tej posługi kapłańskiej, ponieważ w dużej części kapłan jest uformowany przez swój dom rodzinny, przez swoich rodziców i dalej oni wpływają też na jego życie.
W niedzielę w parafiach prezbiterów będą prymicje, tutaj także przecież włączają się rodzice, parafianie. A kiedy nowi księża dowiedzą się o swoich pierwszych parafiach i jakie obowiązki będą na nich czekać w tych wspólnotach?
Już jest taki zwyczaj, że we wtorek po święceniach kapłańskich mam tutaj z nimi spotkanie i także z przełożonymi seminaryjnymi oraz z ich przełożonymi w przyszłości. Przede wszystkim wikariusz biskupi do spraw formacji kapłańskich przejmuje, a ksiądz rektor ich żegna w jakiś sposób. Więc wtedy otrzymują we wtorek aplikaty do parafii, też informacje co do zastępstw, w okresie wakacyjnym będą mieć jeszcze zastępstwa w parafiach i otrzymują też dokumenty, które ich uprawniają do posługi kapłańskiej, zwłaszcza chodzi o sakrament pokuty. Jakie czekają ich obowiązki? Tak jak wszystkich pozostałych kapłanów, wchodzą bowiem już w tradycję duszpasterską wielowiekową, można powiedzieć ponad 1000 lat duszpasterstwa na tych ziemiach, bo wcześniej tutaj byliśmy w granicach archidiecezji krakowskiej. Od kilkuset lat jesteśmy w strukturze diecezji tarnowskiej. Jest bogate tradycje duszpasterskie. Oczywiście przyspieszamy, tak jak wszyscy, i poszukujemy nowych dróg dotarcia do wiernych, którzy znajdują się w świecie wielkich przyspieszeń, ale zawsze zachowując niezmienność Bożego objawienia, Bożej prawdy. Wejdą też w poszczególne parafie, które mają określone tradycje duszpasterskie. Każda parafia nieco się różni od pozostałych i zwracamy uwagę też, aby pierwsze parafie były takimi optymalnymi dla tych młodych księży, bowiem przechodzą taki okres dosyć złożony z formacji seminaryjnej w kapłaństwo. To jest duży przeskok. To tak jak z młodymi, którzy dojrzewają, porzucają dzieciństwo, wychodzą z okresu dzieciństwa i wchodzą w okres dojrzały, ale to jest dłuższy proces i on nieco inaczej przebiega. Mogę tylko powiedzieć właśnie o takim skokowym przejściu młodego kapłana, neoprezbitera z życia seminaryjnego już w życie kapłańskie w konkretnej parafii, w konkretnym układzie odniesień duszpasterskich.
W audycji ksiądz biskup omawia statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. To co mówią one na temat utrzymania wyższego seminarium duchownego?
Często, zwłaszcza mieszkańcy Tarnowa, ale także odwiedzający nasze miasto, widzą obiekt potężny, czy zespół obiektów, niemal widziany z kosmosu, tak jak mur chiński. To jest mój problem. Jak utrzymać ten zespół obiektów rozbudowany? Już nie będę mówił, czy to było sensowne rozbudowywanie, czy nie. Ale na pewno ten zespół jest nam potrzebny. Prowadziliśmy tam jeszcze dodatkowo struktury urzędów kurii diecezjalnej, żeby maksymalnie wykorzystać obiekt. Ale wracając właśnie, synod zwraca uwagę w statucie 668 w paragrafie pierwszym od tej na troskę. Troska o materialne utrzymanie seminarium spoczywa na biskupie tarnowskim, wszystkich prezbiterach, wiernych świeckich i realizuje się poprzez otrzymywane subwencje, dobrowolne ofiary, dary w naturze oraz zapisy testamentalne. I tutaj chciałem wyrazić wdzięczność diecezjanom, którzy zasadniczo utrzymują ten potężny zespół obiektów. Tam się jeszcze oczywiście znajduje nasz wydział teologiczny, studiują też świeccy studenci. Tak jak powiedziałem, wszystkie dykasterie kurialne mieszczą się w tym miejscu. Staramy się maksymalnie wykorzystać przestrzeń olbrzymią, żeby racjonalnie zarządzać tą potężną kubaturą. Chcę też podkreślić, na to synod zwraca uwagę, to już jest pewnego rodzaju tradycja, że kapłani utrzymują w ramach seminaristikum też to seminarium, bowiem są zobowiązani do świadczenia pomocy w utrzymaniu seminarium przez coroczne wpłaty i tutaj podejmują to konsekwentnie. Staramy się też poszukiwać jakichś różnych możliwości dodatkowego wsparcia finansowego seminarium. No jest to gospodarstwo seminaryjne w Błoniu, ale to są niewielkie w sumie środki. No ważne jest, żeby także pod tym względem utrzymania seminarium prowadzić bardzo roztropne zarządzanie, odpowiedzialne, aby nie zaniedbać, nie utracić powiedzmy tej możliwości prowadzenia działalności formacyjnej przyszłych kapłanów. Chcę podkreślić, że obiekty seminaryjne służą też całej diecezji. Ileż jest tam wydarzeń różnych, społecznych, konferencji naukowych, sztuk teatralnych, wydarzeń związanych z rocznicami patriotycznymi. Miasto też tutaj przecież korzysta z pięknej auli obiektów towarzyszących. Też bardzo chciałem wyrazić wdzięczność takiej instytucji, mianowicie od wielu lat działa Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i ono się kieruje własnym statutem i jest instytucją wspierającą. Między innymi utrzymanie naszego seminarium, ale przede wszystkim te osoby podejmują modlitwę w intencji powołań i wspierają moralnie alumnów na drodze ich rozwoju.
W audycji rozpoczynamy omawianie statutów Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej na temat posługi charytatywnej Kościoła z takim mocnym akcentem na posługę miłości. To o czym przypomina nam synod w tym temacie?
Chcemy wyeksponować działalność charytatywną Kościoła. Ona jest prowadzona bardzo szeroko i bardzo skutecznie, niedostrzegana do końca przez różne instytucje zewnętrzne, czy państwowe, czy świeckie, czy środowiska medialne, ale konsekwentnie tę działalność prowadzimy, zwłaszcza w sytuacji potężnych zmian, nowych wyzwań, które się dokonują w Polsce. Myślę o starzejącym się społeczeństwie, myślę o wielkiej samotności osób, o rozbiciu systemu wsparcia przez rodzinę wielopokoleniową. Wiele, wiele tutaj kwestii, wyzwań, które sprawiają, że przez działalność szeroko rozumianej Caritas chcemy tutaj wspierać osoby, które potrzebują pomocy i między innymi statut 673 podkreśla, że posługa miłości powinna obejmować ludzi, którzy utracili sens życia i nie mają już nadziei, rodziny przeżywające trudności, pozostawione samym sobie dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, młodych, którzy pogubili się w życiu, dorosłych, nasyconych dobrami materialnymi i z pustką w sercu, mężczyzn i kobiety poszukujących sensu życia i spragnionych tego, co boskie. Czyli to nie tylko chodzi o materialną pomoc najuboższym, ale widzimy, że jest ubóstwo potężne duchowe. Tutaj podałem te obszary w oparciu o cytat z synodu, którymi powinniśmy się zająć działalnością charytatywną. Bardzo nam zależy na młodych i tutaj zwracamy uwagę, żeby młodzi byli otoczeni troską Kościoła, znajdując się w sytuacji zagubionego sensu życia, rozbicia relacji rodzinnych czy wspólnotowych, rówieśniczych. Zwracamy też uwagę na to w tej działalności charytatywnej Kościoła, na misję i tutaj nasza diecezja jest diecezją, można tak powiedzieć, wiodącą prym w tej działalności misyjnej, ale jest to w dużej części też działalność charytatywna, która pomaga osobom z odległych stron świata w doświadczeniu wsparcia edukacyjnego, charytatywnego, ale też przede wszystkim to, co jest najcenniejsze, to jest przekaz wiary, świadectwo wiary ludu Bożego, naszej diecezji i to świadectwo przesyłamy na cały świat, także w regiony misyjne.
Kilka statutów jest także poświęconych temu, jak wspierać osoby starsze i to są takie konkretne pomysły.
Zacytuję zapisy statutu 675. Kościół, który zawsze otaczał szacunkiem i wspierał starszych członków swojej wspólnoty, powinien jeszcze mocniej i owocniej podejmować dzieła zmierzające do ich głębszej integracji i afirmacji we wspólnocie parafialnej. Mogą temu służyć, i tu są właśnie wymienione różne formy. Spotkania, pielgrzymki, wycieczki, kluby, poradnie, domy codziennego pobytu, warsztaty zajęciowej. I tutaj też synod zwraca uwagę, żeby każda parafia miała jakąś konkretną ofertę wsparcia, obejmującą możliwość zorganizowania miejsc spotkań, doświadczenia wspólnoty. Tutaj bardzo ważną rolę pełnią parafialne zespoły Caritas. Bardzo nam zależy na budowaniu dobrych relacji rodzinnych, ponieważ te osoby starsze są w środowiskach rodzinnych i tutaj wrażliwość członków rodzin na potrzeby osób w podeszłym wieku są bardzo ważne. Rozbudowujemy system oddziaływania wolontariuszy, którzy są delegowani w imieniu parafii do tego, aby podejmowali wsparcie osób starszych, chorych, samotnych. Staramy się dalej o to, aby te osoby starsze były otoczone opieką duchową, sakramentalną. Kapłani udają się zazwyczaj pierwsze piątki miesiąca z posługą sakramentalną do chorych, szafarze nadzwyczajni, co tydzień w niedzielę za naszą Komunię Świętą. Też chcę podkreślić, że wiele DPS-ów prowadzonych przez osoby świeckie też bardzo często zabiega, prosi, abyśmy wydelegowali jakiegoś kapłana do wsparcia duchowego, opieki sakramentalnej, jeżeli chodzi o pensjonariuszy takiego domu, bowiem bardzo dużo osób w diecezji to osoby głęboko wierzące, zwłaszcza w wieku już zaawansowanym, potrzebują tego wsparcia sakramentalnego, a poza tym też zaczynamy dostrzegać, że wiek prowadzi do nawrócenia, więc wiele osób zagubionych przez większość swojego życia, gdy wchodzi wiek już dojrzały, wiek, no, który zbliża do przechodzenia w inną rzeczywistość, też wchodzi głębiej w relacje z Bogiem, z drugim człowiekiem, potrzebuje tej pomocy.
Świadectwem chrześcijańskiej miłości jest także zaangażowanie osób konsekrowanych w działalność charytatywną. Jakie tutaj mamy przykłady niesienia pomocy?
Trzeba podkreślić, że zakony bardzo mocno zwracały na działalność uwagę, na działalność charytatywną i nadal tak jest. zakony, zgromadzenia męskie, żeńskie. I te piękne charyzmaty, one wciąż się uobecniają. I ja tylko mogę zacytować szerokie pole oddziaływania zgromadzeń zakonnych na właśnie te obszary, które są bardzo ważne w działalności charytatywnej. Statut 679 podkreśla, niech osoby zaangażowane w różne formy działalności na rzecz bliźniego, w potrzebie, w duszpasterstwie parafialnym, w nauczaniu na różnych jego poziomach, prowadząc szkoły, przedszkola, ochronki, domy rekolekcyjne, bursy, oratoria dla dzieci i młodzieży, placówki wsparcia dziennego, świetlice, hospicja, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością, domy samotnej matki, domy dziecka, okna życia, kuchnie dla ubogich. Pamiętają o ciągłej osobistej formacji i duchowym doskonaleniu przygotowania do wypełnienia stojących przed nimi zadań. Zwróćmy uwagę, jakie są olbrzymie obszary tutaj oddziaływania zakonów, zgromadzeń, parafii. Tego się często nie dostrzega, dlatego dobrze jest i synod też podkreśla, aby czynną miłość bliźniego ujawniać między innymi przez media, i chciałem tutaj naszemu radiu wyrazić wdzięczność, że na ten temat mówicie, bo często tak słyszę takie głosy ze środowisk osób walczących z Kościołem, czy obojętych religijnie, że Kościół jest pasożytem społecznym, to proszę sobie zobaczyć, jak wygląda codzienność pracy charytatywnej Kościoła, i trzeba też o tym mówić, trzeba, synod podkreśla, że powinni być informowani parafianie i inni o tych dziełach podejmowanych, prowadzonych przez Kościół, i wciąż musimy zachęcać do zaangażowania wiernych w te piękne, wspaniałe dzieła, tak bardzo potrzebne dzisiaj w kontekście dużych zmian społecznych, kulturowych.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. Niedawno z mikrofonem byliśmy w kuchni świętego Szymona przy klasztorze ojców Bernardynów. Można przynosić odzież, są wydawane obiady, a takich miejsc w diecezji jest bardzo, bardzo dużo. Dziękujemy bardzo.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas.